analizujemy doktrynę America First w ujęciu generała Kita Kelloga. Nie jest to doraźne hasło polityczne, lecz fundamentalna korekta liberalnego internacjonalizmu. Główną tezą jest twierdzenie, że realizm narodowy stanowi niezbędną odpowiedź na kryzys technokratycznego zarządzania państwem oraz biurokratyczny bezwład elit. To elity, które przedłożyły proceduralną poprawność i globalne abstrakcje nad konkretny interes obywateli. Podejście Kelloga i Trumpa opiera się na prymacie woli politycznej nad ekspertokracją, wzajemności w sojuszach, szczególnie w ramach organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, oraz odrzuceniu tzw. wojen bez końca. Jest to próba przywrócenia państwu podmiotowości. Tekst ukazuje konflikt między demokratycznym mandatem a autonomią aparatu państwowego, określanego jako temp state. Prawdziwa skuteczność polityczna wymaga tutaj syntezy impulsywnej decyzji z instytucjonalną sprawnością. W obliczu powrotu wielkiej geopolityki i erozji globalizmu. America First jawi się jako wezwanie do budowy bezpieczeństwa opartego na wiarygodności siły i strategicznej spójności, zamiast na moralnej autoprezentacji. America First w ujęciu generała Kita Kelloga to niezwykłe hasło wyborcze, lecz skrócona formuła doktryny państwa. Zakłada ona, że polityka zagraniczna, gospodarcza i militarna powinna zaczynać się od pytania o interes wspólnoty politycznej. Najpierw, co z tego wynika dla obywatela, podatnika, bezpieczeństwa i siły państwa? To herezja wobec późnoliberalnej kultury rządzenia, opartej na globalnych przepływach i rozproszonej odpowiedzialności. Kellogg opisuje administrację Trumpa jako bunt przeciw temu językowi. Trump zadał pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone mają finansować system, który działa przeciw ich własnym obywatelom? Kellogg przyjmuje tę intuicję za zasadę strategiczną. Nie ma polityki bez hierarchii, nie ma strategii bez priorytetu i nie mają republiki, jeśli eksperci stają się kapłaństwem, a wyborcy jedynie rytuałem zatwierdzania decyzji. W swojej najlepszej wersji była to koncepcja ambitna i moralnie atrakcyjna. Zakładała, że amerykańska potęga może stabilizować świat, chronić szlaki handlowe oraz wspierać demokratyzację. Po 2001 roku teoria ta stała się eufemizmem dla polityki nadmiernego rozciągnięcia. Interwencje w Afganistanie i Iraku, chaos w Libii oraz wzrost potęgi Chin pokazały, że liberalny internacjonalizm ma koszt. Realizm narodowy w ujęciu Kellogg wyrasta z tej korekty. Nie postuluje on zniszczenia sojuszy, lecz sprawdzenie, czy są one nadal narzędziem realizacji interesów. To nie jest izolacjonizm. Ameryka ma być obecna tam, gdzie wzmacnia to jej interes i odstrasza agresora. Establishment zostaje tu opisany jako zbiór polityków i biurokratów, którzy traktowali Trumpa jak ciało obce w organizmie państwa. Próbowali ograniczać kierunek polityczny prezydenta oraz narzucać własną logikę. Problem zaczyna się wtedy, gdy biurokracja uznaje siebie za właściciela państwa, a demokratyczny mandat za przejściową niedogodność. Wówczas powstaje arystokracja proceduralna. Eksperci wiedzą lepiej, rynki zareagują, instytucje nie pozwolą. Te formuły zamieniają władzę w mgłę. Kellogg i Trump tę mgłę rozdarli. Zapytali o koszt, wynik i sens sojuszy pozbawionych wzajemności. I właśnie wtedy zaczęła się wojna demokracji wyborców kontra demokracji ekspertów. Problem pojawia się, gdy wiedza fachowa przeobraża się w roszczenie polityczne, tak zwaną ekspertokrację. Specjaliści wyznaczają granice debaty i konsumpcji. Pandemia COVID-19 stała się jaskrawym przykładem tego przesunięcia. To spór o to, czy nauka może mieć monopol na decyzję polityczną. Nie może, ponieważ taka decyzja musi uwzględniać wartości i prawa jednostki. Podobny mechanizm zadziałał w polityce zagranicznej. Aparat nie lubi przyznawać, że przez lata prowadził operacje bez jasnego celu. Kellogg dostrzegał w tym interes instytucjonalny przebrany za rozwagę. Demokracja potrzebuje ekspertów tak, jak armia potrzebuje map. Ale mapa nie jest dowódcą. Sprzeciw Kellogga to właśnie odmowa abdykacji dowódcy. Koncepcja America First wyrasta z przekonania, że globalizacja była układem dystrybucji zysków i strat. Straty poniosły społeczności przemysłowe i lokalne ekosystemy gospodarcze. Przekaz Trumpa był skuteczny, ponieważ uznał te straty za realne. Dotknął rany, którą technokracja pudrowała statystyką wzrostu produktu krajowego brutto. Z perspektywy bezpieczeństwa państwo, które traci przemysł, traci zdolność obronną. Pandemia pokazała brutalnie, że taniej nie zawsze znaczy bezpieczniej. America First ma wymiar geoekonomiczny. Gdy własna baza przemysłowa zanika, suwerenność zmienia się w prezentację marketingową. Bezpieczeństwo nie jest atmosferą. Ktoś je produkuje, finansuje i chroni. Ostro krytykował on państwa NATO za niedostateczne wydatki na obronność. Dla jednych była to retoryka podważająca jedność Zachodu, dla innych konieczna rozmowa o wzajemności. Sojusz nie jest jałmużną, lecz kontraktem strategicznym. Problem zaczyna się wtedy, gdy Europa korzysta z amerykańskiego parasola bezpieczeństwa, a następnie poucza Amerykę z moralnej wysokości kogoś, kto nie płaci pełnego rachunku za własną ochronę. Trumpowska presja na NATO była ryzykowna, ale i potrzebna. Wojna Rosji przeciw Ukrainie po 2022 roku potwierdziła, że europejskie bezpieczeństwo nie jest problemem akademickim. America First może być dla Europy brutalnym budzikiem. Rosja jako test złudzeń Zachodu ma dwie twarze. Pierwszą jest obrona Trumpa przed politycznie motywowanymi oskarżeniami o zmowę. Drugie przekonanie, że relacje z Moskwą należy budować z pozycji siły i interesów, a nie przez naiwny reset. Rosja to mocarstwo rewizjonistyczne, które traktuje wojnę, energię i cyberataki jako instrumenty nacisku. To reżim kalkulujący, który nie respektuje słabości. Realizm Kelloga jest jasny. Nie oddawaj Moskwie monopolu na eskalację i nie twórz pokoju, który będzie tylko przerwą na przeładowanie magazynków. W tym punkcie rozstrzyga się przyszłość Ukrainy. W przypadku Ukrainy realizm i moralność są nierozłączne. Pokój przez siłę musi oznaczać taki układ, w którym Rosja nie otrzyma zachęty do kolejnego ataku, Ukraina zachowa zdolność obrony, a Europa przejmie większy ciężar własnego bezpieczeństwa. Polityka nie polega na wyborze między dobrem a złem absolutnym, lecz służy temu, by w niedoskonałym świecie ograniczać katastrofy. Kultura unieważniania staje się polityką pamięci pozbawioną miłosierdzia. Kellogg wiąże niszczenie pomników i zmianę nazw baz wojskowych z wojną przeciwko tradycyjnej pamięci amerykańskiej. Twierdzi, że naród, który zabija historię, zabija cząstkę samego siebie. Obrona pamięci nie musi oznaczać obrony każdego pomnika. Kellogg ostrzega jednak przed zastąpieniem historii moralnym skanowaniem przeszłości w poszukiwaniu powodów do usunięcia. Taki proces nie uczy, lecz oczyszcza. Przeszłość zostaje sprowadzona do katalogu win, a teraźniejszość do roli sędziego. To forma taniej transcendencji, gdzie wystarczy potępić zmarłych, by poczuć się moralnie żywym. Naród musi znosić własne sprzeczności. Tych pęknięć nie rozwiąże młot do pomników, można je jedynie rozumieć i przetwarzać w dojrzałą narrację wspólnoty. W tym kontekście Kapitol staje się raną interpretacyjną. Wydarzenia z 6 stycznia pozostają otwartym konfliktem. Kellogg odmawia uznania tych wydarzeń za insurekcję. Ostrzega przed logiką represyjnej moralizacji, gdy obrona procedur staje się instrumentem delegitymizacji całego ruchu społecznego. Instytucjonaliści twierdzą, że normy i wiarygodność to kapitał, którego nie zmierzy się transakcyjne. Teoretycy demokracji ostrzegają przed personalizacją władzy, a ekonomiści krytykują protekcjonizm trumpizmu jako kosztowny dla konsumentów. To poważne argumenty, lecz błędnie zakładają, że poprzedni porządek był stabilny. Wojny bez końca, asymetria kosztów w ramach NATO oraz technokratyczna arogancja stworzyły grunt pod rządy Trumpa. Został wyhodowany w cieplarni błędów systemu. Realizm Kellogga można krytykować, ale nie wolno go lekceważyć. Kto faktycznie płaci za sojusze? Czy ekspert ma prawo rządzić? Czy pokój bez siły jest pokojem, czy tylko pauzą? Tu pojawia się solidaryzm państwowy. Główna teza brzmi: zanim państwo będzie zbawiać świat, musi być odpowiedzialne wobec własnych obywateli. Jest to konieczna korekta epoki, w której przywódcy mówili o ludzkości, bo nie chcieli rozmawiać z własnym narodem. Świat potrzebuje ognia decyzji, ale nie może spłonąć w ogniu gniewu. Potrzebuje lodu instytucji, lecz nie może zamarznąć w lodzie procedur. Pytanie o przyszłość brzmi: czy taki układ da się utrzymać, gdy temperatura polityczna rośnie? Czy administracja może być jednocześnie antyestablishmentowa i sprawna instytucjonalnie? Czy można prowadzić politykę buntu, nie niszcząc przy tym aparatu niezbędnego do realizacji decyzji? To dylemat wszystkich zachodnich demokracji. Jak odzyskać wolę polityczną, by instytucje nie stały się twierdzą przeciwko własnym wyborcom? Administracja Trumpa to moment, w którym Ameryka przestała udawać, że historia się skończyła. America First było odpowiedzią na koniec epoki komfortowego globalizmu. Państwa muszą znów potrafić liczyć, produkować i mówić nie. Świat nie nagradza za dobre samopoczucie moralne, lecz za połączenie woli, zasobów i strategii. Wartości bez mocy są jedynie życzeniem. Moc bez wartości jest bandytyzmem. Kellogg wnosi do trumpizmu pamięć dyscypliny. Podczas gdy prezydent dawał energię i instynkt transakcji, Kellogg dostarczał wojskowy realizm oraz znajomość aparatu bezpieczeństwa. Przez 4 lata był jednym z najbardziej lojalnych doradców Białego Domu. Stał się tłumaczem między temperamentem a państwem. Pojawia się tu kwestia lojalności. Krytycy widzą w niej skłonność do personalizacji państwa i ryzyko podporządkowania instytucji jednej osobie. Nowoczesne państwo musi odróżniać lojalność wobec konstytucji od lojalności wobec osoby. Gdy te poziomy się mieszają, demokracja zaczyna śmierdzieć kadzidłem dworu. Kellogg jednak odczytuje to inaczej. Dla niego lojalność jest warunkiem wykonania mandatu politycznego. Prezydent ma prawo oczekiwać, że urzędnicy nie będą sabotować programu w imię własnej wyższej mądrości. To dla Kelloga zdrada instytucjonalna w białych rękawiczkach. Lojalność jest tu cnotą republikańską, pod warunkiem, że dotyczy programu, a nie kultu jednostki. Lojalny doradca ma mówić prawdę, a nie schlebiać. Państwo, w którym każdy urząd filtruje decyzje polityczne, staje się państwem bez odpowiedzialności. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jawi się jako pole bitwy o duszę administracji. Z jednej strony stała wizja America First i koniec wojen bez końca. Z druga wizja establishmentu, przekonanego, że prezydenta należy edukować. Kellogg uważał za naiwne przekonanie, że Rada może być apolityczna. Czy bezpieczeństwo narodowe może być apolityczne? Technicznie częściowo tak, aksjologicznie nigdy. Można w sposób neutralny przygotować dane i logistykę, jednak wybór celu, poziomu ryzyka czy akceptowalnych strat jest zawsze aktem politycznym. Ekspert, który ukrywa własny system wartości, nie staje się neutralny, lecz mniej przejrzysty. Kellogg buntuje się przeciwko pozornej apolityczności, widząc w niej metodę utrzymania status quo. Gdy liberalny internacjonalizm przedstawia się jako profesjonalny standard, a realizm narodowy jako dewiacja, spór zostaje rozstrzygnięty, zanim na dobre się zacznie. Przykładem patologii jest Afganistan i strategia 3T. Więcej wojska, więcej czasu, zaufajcie nam. Ta formuła streszcza mechanizm samopodtrzymującej się polityki oraz problem kosztów utopionych i interesu biurokratycznego. Jeśli Stany Zjednoczone nie dysponują instrumentami zdolnymi przynieść trwały rezultat, misja przestaje być strategią, a staje się rytuałem podtrzymywania prestiżu. Trumpowski realizm to brutalne przebudzenie. Nie każda wojna, którą potrafisz zacząć, jest wojną, którą potrafisz zakończyć. Afganistan był przeciwnikiem, który nie musiał pokonać Ameryki militarnie. Wystarczyło, że poczekał, aż ta zmęczy się własną niejasnością. Tu pojawia się Kellogg jako realistyczny antymesjanista. Nie wierzy on, iż wartości można implantować bagnetem lub budżetem pomocowym. To odróżnia go od neokonserwatystów, którzy po 2001 roku łączyli siłę z projektem transformacji Bliskiego Wschodu. Kellogg nie neguje wyższości demokracji, neguje przekonanie, że obecność wojskowa automatycznie ją produkuje. Taki realizm ma wymiar antropologiczny. Społeczeństwa kształtują plemiona, religie i lokalne struktury władzy. Liberalny internacjonalizm traktował to jak przeszkody przejściowe. Kellogg widzi w tym rzeczywistość. America First jest zatem korektą zachodniego uniwersalizmu. Mówi wyraźnie: nie zakładaj, że świat chce być tobą. Slogany stają się bronią poznawczą. Formuły takie jak America First działają jak kondensatory teorii politycznej. Slogan w polityce nie tylko upraszcza, on organizuje uwagę. Kellogg jako wojskowy rozumie, że komunikat odstraszający musi być zapamiętywalny. Gdy przeciwnik kalkuluje, pyta jedynie, jaką cenę może narzucić. Polityka to sztuka zadawania kosztów. Bezpieczeństwo polega na zarządzaniu kosztami przeciwnika. Nie wystarczy reprezentować wartości. Trzeba sprawić, by naruszenie porządku było kosztowne. Jeśli cena jest niska, agresor potraktuje normę jedynie jako dekorację. W przypadku ISS kosztem było odebranie terytorium i zniszczenie mitu kalifatu. Wobec establishmentu zakwestionowanie monopolu interpretacyjnego. To polityka nie salonowa, ale intelektualnie klarowna. Świat składa się z aktorów reagujących na bodźce. Świat według Kellogg to świat sprzężeń zwrotnych, a nie dobrych intencji. Czy taka polityka prowadzi do brutalizacji? Brak egzekwowania kosztów zachęca bezwzględnych. Moralność bez instrumentu bywa zaproszeniem dla niemoralnych. Etyka odstraszania nie polega na umiłowaniu przemocy, lecz na jej ograniczaniu poprzez wiarygodność. To najwyższa forma skuteczności wygrać starcie w kalkulacji przeciwnika, zanim padną pierwsze strzały. Myślenie Kelloga to kult wiarygodności. Granica przebiega tam, gdzie odstraszanie staje się ogólną demonstracją dominacji. Siła musi mieć ucho. Polityka, która tylko mówi, jest głucha. Ta, która tylko słucha, nie ma. Nie można zrozumieć administracji Trumpa bez pojęcia performansu. On nie tylko podejmował decyzje, on je inscenizował. W epoce mediów społecznościowych polityka działa przez uwagę. Kto ją kontroluje, ten kształtuje pole reakcji. Pence pełniły tu rolę stabilizującą. Był instytucjonalnym tłumaczem niezbędnym, by energia polityczna nie zmieniła się w popioły. Pence reprezentowały konserwatyzm klasyczny i proceduralny, Trump zaś populistyczny i transakcyjny bunt. Kellogg widział komplementarność przeciwstawnych sił. Ogień potrzebował lodu, by przyjąć formę, a lód ognia, by państwo nie ugrzęzło w bezczynności. To lekcja dla każdego lidera. Skuteczny zespół to nie chór podobnych głosów, lecz układ napięć skierowanych na wspólny cel. Organizacje upadają bowiem nie tylko przez konflikt, ale i przez nadmierną jednorodność. W tym miejscu pojawia się pojęcie temp state, termin polityczny i mit mobilizacyjny. Z perspektywy analitycznej to opis konkretnego doświadczenia, poczucia, że formalna zmiana władzy nie wystarcza, by zmienić kierunek państwa. W każdej demokracji istnieją trwałe sieci interesów i instytucjonalnych lojalności. Wspólna kultura, która może lękać się zmian. Demokracja potrzebuje administracji odpornej na kaprysy władzy, ale nie takiej, która jest odporna na wyniki wyborów. Kellogg uważa, że część establishmentu nie chciała realizować programu Trumpa, lecz go neutralizować. Należy przyjąć dwie prawdy jednocześnie. Po pierwsze, rosyjska ingerencja w wybory była realnym problemem dla bezpieczeństwa demokratycznego. Po drugie, medialna narracja często wykraczała poza to, co faktycznie udowodniono w kwestii koordynacji kampanii Trumpa z Moskwą. Te dwie prawdy nie wykluczają się wzajemnie. Sprawa Ukrainy okazała się jeszcze bardziej toksyczna. Kellogg dostrzega w tym mechanizmie broń establishmentu, procedury prawne i medialne, które służą nie tylko kontroli władzy, ale jej systematycznemu wyczerpywaniu. Kontrola zmienia się w sabotaż, gdy celem przestaje być prawda, a staje się nim permanentny stan oskarżenia. Wojna kulturowa jest tutaj wojną o zdolność działania. Kelloggowska obrona historii jest zatem obroną strategicznej spójności. Jeśli elity uczą obywateli, że ich kraj to przede wszystkim wina i opresja, nie powinny dziwić się, że ludzie tracą gotowość do płacenia rachunku za globalne zobowiązania. Kellogg broni zdrowia pamięci z pozycji konserwatywnych. Twierdzi, że historii nie wolno zabijać, bo wraz z nią niszczy się zdolność wspólnoty do działania. Administracja Trumpa jawi się w tej opowieści jako organizacja próbująca przeprowadzić zwrot strategiczny przeciwko oporowi menedżerów średniego szczebla. Biurokracja oficjalnie akceptuje zmiany, lecz nieoficjalnie gra na czas. Z perspektywy Kellogga brak decyzji generuje koszty morale, wiarygodności, a w wojnie ludzkie życie. Brutalność decyzyjna Trumpa rozrywała zasłonę komfortowego odkładania spraw na później. Zmuszała do pytań o konkretny wynik i odpowiedzialność. Model ten może prowadzić do nadmiernej personalizacji władzy, gdy instytucje stają się reaktywne zamiast strategicznych. Osłabia też przewidywalność działań państwa. Kellogg odpowiada na te zarzuty, wskazując na strategię w Syrii, Iranie czy Korei Północnej. Pozostaje jednak pytanie, czy America First może stać się dojrzałą doktryną państwową, a nie tylko energią jednego przywódcy. To kluczowe pytanie o przyszłość. Kellogg wie, że doktryna musi przetrwać zmianę dowódcy. Jeśli zależy wyłącznie od osobowości, pozostaje stylem, a nie strategią. Testem jego wizji jest przekształcenie impulsu Trumpa w trwałe reguły, jasne kryteria użycia siły i realistyczną politykę sojuszy. Kellogg występuje jako świadek epoki przejściowej. Po zimnej wojnie Zachód uwierzył, że jego model jest domyślny. Wojna Rosji przeciw Ukrainie przypomniała zaś, że geopolityka nie umarła. Trump i Kellogg są produktami tego przełomu. Ich wspólna opowieść mówi jasno o końcu wakacji od historii. Wszystko to prowadzi do pojęcia cnoty decyzji. Nie jest nią impulsywność, lecz zdolność rozpoznania momentu, w którym dalsza analiza staje się ucieczką. Kellogg nie neguje komplikacji świata, on odmawia im prawa weta. W świecie zafascynowanym nieskończoną złożonością, która często służy jedynie za schron dla tchórzostwa. Cnota decyzji staje się najwyższą wartością strategiczną. Historia powróciła z rachunkiem. Nie da się go spłacić kartą wzniosłych wartości, bez pokrycia w rzeczywistej mocy. Pytanie brzmi, czy współczesne demokracje potrafią odzyskać wolę działania, zanim lud procedur całkowicie zdusi ogień politycznej sprawczości?